Sedno sprawy w Radiu Plus.
I przenosimy się do naszego studia sejmowego, gdzie jest Jacek Prusinowski i jego gość.
Dzień dobry, a tym gościem jest Marcin Mastalerek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niewiele wskazuje na to, że za kilka miesięcy na wschodzie Ukrainy będzie pokój. Jeżeli założymy, no chociaż zbyt wiele też na to nie wskazuje, że za kilka miesięcy PiS będzie u władzy, to jak zmieni się stosunek Polski do tego konfliktu, panie pośle?
No przede wszystkim jestem przekonany, że po wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło.
No to zakładamy w takim razie, że będzie rządziło i co wtedy?
I dziś widzimy, że wszystkie kalkulacje i wszystkie życzeniowe postawy pani premier Kopacz się nie sprawdziły. Jeszcze niedawno słyszeliśmy z ust pani premier o deeskalacji konfliktu na Ukrainie, a dziś widzimy, że jest tam praktycznie otwarty konflikt zbrojny. My na pewno wrócimy do polityki wschodniej prowadzonej przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wrócimy do tego modelu polityki zagranicznej, gdzie Polska była aktywna na arenie międzynarodowej.
Bo to na czym ta aktywność miała polegać?
Bo dziś, mówmy o konkretnych przykładach.
Dokładnie, panie pośle, na czym ta aktywność miałaby polegać?
Dziś toczą się rozmowy o Ukrainie, a przy stole nie ma Polski. Jest Francja, są Niemcy, a Polski nie ma. My powinniśmy być zainteresowani po pierwsze tym, żeby Ukraina była demokratycznym, bezpiecznym państwem, ale powinniśmy być zainteresowani tym, że gdy rozmawia się o naszym sąsiedzie, to jesteśmy przy stole i
no to
mamy coś do powiedzenia.
Jedną rzecz, PiS będzie chciał być przy takich rozmowach. No pewnie rządzący z Platformy też chcą, tylko im się to nie udaje, ale nie wiemy też, czy wam by się udało, ale dobrze, no to jest jedna sprawa.
Wątpię, że chcą.
Uczestnik aktywnych rozmów o Ukrainie, ale co dalej, panie pośle?
Wątpię, że rządzący chcą być przy stole, bo gdyby prawdą były przechwałki Platformy Obywatelskiej o wielkiej pozycji Donalda Tuska w Unii Europejskiej i w ogóle o świetnych relacjach, to przy tym stole powinniśmy po prostu być. To wynika nie tylko, to wynika tylko, przede wszystkim z potencjału Polski. W
grudniu, panie pośle, z tych rozmów niewiele wynika, tak? Z tych rozmów na arenie międzynarodowej o Ukrainie. Powinno, gdyby Polska przy nich była, też myślę, że niewiele więcej by wynikało.
Ale nam powinno zależeć na tym, żeby właśnie wynikało w grudniu tu, w Sejmie, jak pan redaktor dobrze pamięta, był prezydent Poroszenko i wtedy była duża szansa, której nie wykorzystała Platforma Obywatelska i nie wykorzystał Donald Tusk. Stąd z Warszawy prezydent Poroszenko powinien zostać zaproszony przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na posiedzenie grudniowe Rady Europejskiej. Wtedy Polska weszłaby do gry, wtedy polski polityk byłby w poważnej grze i myślę, że byłoby to z korzyścią dla Polski. To był błąd i trzeba to otwarcie powiedzieć. Nie wiem dlaczego Donald Tusk, i nie wiemy tego dlaczego, nie zaprosił Poroszenki z Warszawy prosto do Brukseli. Tym bardziej, że przecież prezydent Poroszenko o to zabiegał. Wszyscy to pamiętamy. Gdyby
no dobrze, panie pośle,
zaproszony...
ale takie historie też biegu wydarzeń jakoś szczególnie nie zmieniają. Występ Poroszenki myślę, że wojny by nie zakończył. A zapytam inaczej, panie pośle. No, w ostatnich dniach Polska brała udział aktywny w dwóch wojnach w Iraku, Afganistanie. Pan dopuszcza taką myśl, że na Ukrainie też nasi żołnierze mogliby być, walczyć?
No oczywiście.
Albo nasz sprzęt przynajmniej?
Oczywiście, że nie dopuszczamy takiej możliwości. My powinniśmy powinniśmy zrobić wszystko, żeby nasze granice były bezpieczne. Powinniśmy modernizować polską armię, ale pod kątem obronnym za tym jesteśmy. Jesteśmy za bezpieczeństwem Polaków. A
to gdzie tu jest sens, panie pośle? Nasi żołnierze giną na wojnach. No zginęło kilkudziesięciu żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Tam bezpieczeństwo Polski od tych wojen jakoś szczególnie nie zależało. Tutaj
to była zupełnie
historia
inna
jest
sytuacja.
Zupełnie inna. Tak pan stwierdza twardo, że nie ma szans, żeby polskie wojska pojawiły się na Ukrainie?
To była zupełnie inna sytuacja. No przypomnijmy sobie 2001 rok, 11 września i to, co stało się z World Trade Center i byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Trzeba było twardo walczyć z terroryzmem i to były wtedy dobre decyzje. Dziś nie ma w ogóle takiego tematu i dziś pytanie o to, czy polscy żołnierze powinni być na Ukrainie, nie ma najmniejszego sensu, bo w ogóle nikt takiego pytania na poważnie nie stawia, nie ma co o tym rozmawiać. stawiać. Myślę, że my powinniśmy...
Ja stawiam zupełnie poważnie. No wiem, że kiedy jesteśmy w NATO, to jest też inna NATO, historia, to nie jest tak, takie proste.
NATO, ale... NATO wyraźnie powiedziało, że nie będzie interweniowało militarnie na Ukrainie. Dziś nie ma takiego pytania. Bardzo jednoznacznie powiedział o tym kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda. Powiedział, że nie ma takiej możliwości wysyłania polskich żołnierzy. Dla nas temat jest skończony.
Zmienimy w takim razie, panie pośle, temat. Jeszcze 2 tygodnie temu Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, mówił w tym studiu, że wskazanie Magdaleny Ogórek jako kandydatki SLD w wyborach prezydenckich dowodzi, no, że sojusz ze sceny politycznej schodzi. No potem wszystko się zmieniło. Coraz więcej miłych słów Magdalena Ogórek od polityków PiS słyszała. Co takiego się zmieniło?
Ale przecież to te dwie rzeczy się nie wykluczają. To, że Sojusz Lewicy Demokratycznej może zejść ze sceny politycznej, bo ma coraz gorsze sondaże, a poza tym...
No to miało jak najgorzej świadczyć o tej kandydatce. Powiedział, że schodzi ze sceny, bo jest Magdalena Ogórek, a teraz...
Nie, my od początku rozmawialiśmy, ja rozmawiałem z przewodniczącym Błaszczakiem na samym początku i on, przewodniczący Błaszczak, z wielkim szacunkiem podchodził do samej...
To zapytam inaczej. Magdalena Ogórek jest kluczem do drugiej tury w wyborach prezydenckich. Dobry wynik Magdaleny Ogórek jest szansą Andrzeja Dudy na drugą turę?
Myślę, że to jest stwierdzenie przesadzone, bo jest wielu innych kandydatów i druga tura zależy od wielu czynników, w tym oczywiście od wyniku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No, ale to
nie,
będzie
nie,
jeden...
nie od wyniku tych wielu innych będzie... kandydatów, nie od Grzegorza Brauna, Mariana Kowalskiego.
No nie, no ale na przykład od Janusza Korwin-Mikkego. Na przykład od Korwina-Mikke. Przede wszystkim zależy od wyniku Andrzeja Dudy. My liczymy, że będzie to wynik bardzo dobry, jak najwyższy i oczywiście szanujemy wszystkich kandydatów, ale i cieszymy się przede wszystkim z tego, że pani Magdalena Ogórek już w pierwszym swoim wystąpieniu powiedziała o potrzebie zmiany. My też mówimy od dawna o zmianie, tylko dla nas realną zmianą jest Andrzej Duda, człowiek, który ma odpowiednie kompetencje, wykształcenie, jest doktorem nauk prawnych, był ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jeszcze raz podkreślę, podchodzimy z szacunkiem do tej kandydatury i my nie damy się wpisać w tę nagonkę, która trwa panią Ogórek,
ale musi pan przyznać, że im lepszy wynik Magdaleny Ogórek, chyba tym większe szanse na drugą turę. No to
im lepszy wynik Andrzeja Dudy, tym większe
szanse. Oczywiście też, ale
Magdalena Ogórek też ma znaczenie. Oczywiście, że ma znaczenie, tak jak każdy inny kandydat, a trwa w polskich mediach i na lewicy nagonka na panią Ogórek i ona wynika z kilku czynników, a jeden mnie tak najbardziej frapuje. To jest, chodzą tacy niespełnieni kandydaci lewicy po studiach telewizyjnych i radiowych i mówią, ja jestem najlepszy, czemu mnie nie wzięliście? Podskakują, pokrzykują i twierdzą, że oni byli najlepsi, tylko nikt ich nie chciał. No to jest trochę śmieszne i nawet żenujące dla niektórych polityków i czasem trzeba się pogodzić z tym, że nie jest
się nie jest. To jeszcze jedna sprawa na koniec. Ostatnio dużo się mówiło, a dokładniej polityce opozycji, no w tym pan, dużo mówili o ewentualnej dymisji premiera Wykopacz, no ale patrząc na sondaże, to raczej PiS powinien myśleć o zmianie lidera. No TNS ostatni 31% deklarujących udział w wyborach chce oddać głos na Platformę. PiS razem z Solidarną Polską i Polską razem 27%.
Proszę się nie martwić o Prawo i Sprawiedliwość, ani o naszego lidera. My
analizujemy.
My w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej mamy jasne, twarde przywództwo. Jeżeli w Polsce ktokolwiek chciałby wprowadzać zmiany, to musi mieć jednoznaczne przywództwo i człowieka, który będzie zdeterminowany, żeby te zmiany wprowadzić.
Tylko taki Jarosław Kaczyński jest takim człowiekiem. To chyba, jeżeli Platforma prowadzi cały czas nad PiS-em, no to gdzie tutaj mowa o zmianie,
tylko,
panie pośle?
To są tylko sondaże, wybory samorządowe.
Tylko jaż sondaże.
My wybory samorządowe wygraliśmy na poziomie sejmików wojewódzkich, pomimo tego, że dzień po wyborach okazał się sondaż, gdzie przegrywamy 10%, więc się sondażami nie ekscytujemy. W Polsce zmiana zajdzie tylko wtedy, kiedy wygra formacja, która po pierwsze chce tych zmian, ma zdeterminowanego lidera i lidera, który potrafi te zmiany wprowadzić. Czy Ewa Kopacz potrafi wprowadzić zmiany? Przecież ona musi się dogadywać z wieloma frakcjami w Platformie. Przecież Ewa Kopacz nie ma żadnego poważania w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli chce przeprowadzić projekt, nazwijmy go A, to musi się dogadać z frakcją B, C, D, E
i F. Trochę inne wyrażenie, jak Ewa Kopacz chce coś zrobić w Sejmie, to zwyczajnie to robi.
No proszę podać najprostszy przykład. No,
Ewa ostatnia dotycząca kopalni węgla kamiennego.
No przecież właśnie tego Ewa Kopacz nie zrobiła. Ewa Kopacz chciała wprowadzić ustawę
likwidującą... Ale nie z powodu polityków Platformy. Panie proszę, musimy już kończyć.
Sądzę, że było Marcin wielu polityków, którzy doradzali jej inaczej.
Marcin Mastalerek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Nasza rozmowa także na stronie radio.pl. Jacek Prusinowski. Do usłyszenia jutro.
Sedno sprawy w Radiu Plus.